A na antenie Radia Maria teraz głos z Krakowa prowadzi redaktor Franciszek Mróz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam drogich radiosłuchaczy Radia Maryja i cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Dzisiaj moim gościem będzie ojciec Łukasz Kwiatkowski, franciszkanin, misjonarz pracujący od 7 lat w Papui Nowej Gwinei.
Witam panie Franciszku i witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Ojcze, jak już wspomniałem, pracuje ojciec od 7 lat w Papui Nowej Gwinei. W okresie wakacji tutaj przyjechał ojciec na odpoczynek po kilku latach. Jest ojciec proboszczem parafii i dziekanem dekanatu Lumi. Na wstępie chciałbym może przypomnieć naszym radiosłuchaczom, że Papua Nowa Gwinea jest państwem w Oceanii, w Melanezji, na wyspie Nowa Gwinea, wschodniej części tej wyspy i graniczy od wschodu z Indonezją. Nowa Gwinea to kraj o powierzchni 1,5 razy większy od Polski i ten kraj zamieszkuje ponad 7 milionów mieszkańców. Mniej więcej wiemy o tej przestrzeni już Papui Nowej Gwinei, a teraz chciałem ojca zapytać, jak wygląda takie codzienne życie mieszkańców parafii, w której ojciec prowadzi pracę duszpasterską i misyjną.
Codzienne życie papuasów Papui Nowej Gwinei jest bardzo prostym życiem, gdyż jest mi dane posługiwać na wiosce, na wsi w Papui Nowej Gwinei, a więc życie się toczy w dość wolniejszy sposób, dużo wolniejszy sposób niż w mieście. Ludzie zajmują się na co dzień swoimi sprawami, a więc wstają rano, w ciągu dnia udają się do buszowych ogrodów, do ogrodów w dżungli, gdzie doglądają swoje plony, gdzie pomagają roślinom i zwierzętom, które są potrzebne w ich codziennej egzystencji, aby wzrastały, oraz przynoszą codziennie to, co jest im potrzebne. Więc najczęściej jest to także małe dzieci do 6 roku życia, może inaczej do 3 roku życia, są zabierane z rodzicami albo z mamą do ogrodu. Te starsze dzieci, powiedzmy od 4 roku życia wzwyż, idą do przedszkola. Te od 6 roku życia wzwyż idą do szkoły podstawowej. A te, które ukończyły 8 klasę, mają jeszcze szansę, aby skończyć 2 klasy szkoły średniej w szkole średniej w Lumi. Więc mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o życie duchowe, to pewna część moich parafian, mała grupka, są to najczęściej moi współbracia zakonni, nauczyciele mieszkający obok stacji misyjnej, którzy przychodzą rano na mszę świętą, aby zacząć dzień z Panem Bogiem. Następnie idą do szkoły. Natomiast w moim wypadku wygląda to tak, że czas mam nienormowany, a więc każdy dzień wygląda inaczej. Więc albo planuję wyjście do kolejnych parafian, są to dość długie marsze trwające po kilka godzin, albo też wykonuję jakąś konkretną posługę na stacji misyjnej. Sprzątam, naprawiam, czyszczę, myję, bo misjonarz, jak to mówią, to człowiek orkiestra. Wszystko praktycznie musi robić sam. Więc na brak zajęć nie narzekam.
Ojcze, co jest największą trudnością w codziennym życiu papuasów?
W codziennym życiu papuasów jedną z trudności będą różne trudności. Po pierwsze, na pewno będzie to problem związany z wodą. Papuasi, podobnie jak wiele ludów afrykańskich, muszą chodzić po wodę. Niestety nie każdy ma wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zbudować dom z dachem, po którym będzie ściekała woda i będzie gromadzona do zbiornika, z którego w każdej chwili można odkręcić kran i skorzystać z wody. A więc wiele rodzin papuaskich wiele dzieci, najczęściej są to dzieci, musi brać różnego rodzaju pojemniki i udawać się do najbliższych rzek, aby zaczerpnąć wodę lub też skorzystać z uprzejmości sąsiadów, którzy mają takowy zbiornik i przynieść ją do domu. A jak wiemy, bez wody nie ma życia. Nie możemy powiedzieć, że wody jest brak, bo w Papui Nowej Gwinei praktycznie codziennie pada deszcz, ale jednak trzeba ją jakoś zgromadzić, więc na pewno to będzie dużym wyzwaniem. Jeżeli kobieta mieszka sama, teraz możemy powiedzieć kilka słów o rodzinie, jeżeli kobieta mieszka sama, jeżeli mama mieszka sama i wychowuje dzieci, to na pewno jej życie będzie dużo cięższe niż życie w rodzinie, bo zabudowę domów mieszkalnych, są to bardzo proste konstrukcje, nie tak jak my rozumiemy dom, w sensie budynku wykonanego z cementu i innych materiałów, ale bardzo proste konstrukcje. Więc tutaj za budowę domu jest odpowiedzialny mężczyzna. Jeżeli z jakichś powodów brakuje mężczyzny w domu, cały ten ciężar spoczywa na kobiecie i ona sama nie jest w stanie tego zrobić. Ona musi korzystać z życzliwości innych mężczyzn, a jak wiadomo, w świecie nie ma nic za darmo, więc w taki czy inny sposób musi za to zapłacić. A więc znam przypadki kobiet, które mieszkają w domach ze zniszczonym dachem i nie ma komu tego dachu naprawić, bo niestety dana pani nie jest w stanie sprostać tym finansowym wyzwaniom. Na pewno to by było.
Czy trudności takie, jeśli chodzi o żywność, zdobycie żywności?
To również będzie problemem, bo dość sporym problemem, bo żywność w miarę tanich cenach, typu puszka rybna, mięsna, ryż, cukier, czyli to wszystko, czego nie da się wyprodukować we wsi, no statystyczna rodzina musi kupić na bazarze lub też na markecie. Market trwa tylko jeden dzień, akurat u nas jest to piątek, a więc dana rodzina musi czekać na dostarczenie nowej partii towaru, aby się tam udać i kupić to, czego nie ma w wiosce, po przystępnej cenie.
Ojcze, jaki jest model rodziny? Już ojciec zaczął mówić o tej rodzinie. Statystycznie w tej parafii, w której ojciec pracuje, jak wygląda taki model rodziny, jeśli chodzi o dzietność i, no i w ogóle także życie?
Generalnie należy powiedzieć, że populacja Papui Nowej Gwinei ma tendencję wzrostową. Cały czas następuje przyrost naturalny i jest tendencja wzrostowa. Z tym, że kilka lat temu rodziny były dość liczne, gdyż problemem była kontrola narodzeń. A więc nie było państwo i również czasami kościół z powodu właśnie, jak już wspomnieliśmy wcześniej, problemów z transportem, niskiej jakości dróg. Było to bardzo dużym wyzwaniem zarówno dla państwa, jak i kościoła dostarczanie ludziom odpowiednich środków, które pozwalałyby na kontrolę rodziny. A więc skutkowało to dość dużą ilością urodzeń. Rodziny były wielodzietne. 5 na plusie, dochodzące nawet do 15 i więcej. W tej chwili widać konkretne zmiany, bo następują zmiany mentalnościowe, tak? Czyli nie tylko mówi się o kontroli narodzeń, ale mamy tutaj do czynienia z formowaniem, jakby to powiedzieć, ludzkich umysłów, a więc mamy tutaj do czynienia z pewnymi wykładami, z pewnymi lekcjami, które są dzielone pomiędzy małżonkami. Kościół też ma w tym swój udział. No i rodziny są mniejsze, a więc powiedzmy od 3 do 5 dzieci to jest dość spora rodzina. Natomiast już coraz częściej się zdarza, że rodzice mają 2 lub 3 dzieci.
Ale mówimy oczywiście o takiej nauce zgodnej z nauką Kościoła katolickiego, prawda?
Tak, jeżeli mówimy o Kościele i lekcjach, czy też jakimś dzieleniu się w Kościele, oczywiście tutaj jasno trzeba powiedzieć, że przestrzegamy nauczania Kościoła. Ale jeżeli wypowiemy się ogólnie, no to już, jak to się mówi przysłowiowo, każdy orze jak może, tak? Czyli państwo będzie miało swoją drogę, no i innego rodzaju wyznania będą mówiły w taki sposób, jaki będzie przystępny, lub też w taki sposób, jakim to zostało powiedziane.
Ojcze, jaka jest struktura wyznaniowa właśnie na terenie Papui Nowej Gwinei?
Struktura wyznaniowa prezentuje się mniej więcej na takim poziomie. Około 30% populacji to są katolicy. Kolejne 30% to są różnego rodzaju ruchy protestanckie. To jest wszelakiej maści kościoły protestanckie. I mamy też ostatnią grupę, powiedzmy niesklasyfikowaną. To w tej grupie może być wszystko. Mamy bardzo, bardzo, bardzo mały promil muzułmanów, ale mamy różnego rodzaju ruchy religijne w Papui Nowej Gwinei, które są zakładane poprzez papuasów, tak? Czyli będą to różnego rodzaju ich religie albo innego rodzaju religie, w których sposób wierzenia jest zmieszany z tradycyjnymi wierzeniami papuasów, aby to było dla nich bardziej przystępne, czy też bardziej atrakcyjne.
Ojcze, a jaka jest wiara ojca parafian w parafii?
Wiara moich parafian, moi drodzy, musicie zrozumieć pewną zależność. Wyobraźcie sobie, że do Papui Nowej Gwinei pierwszy misjonarz, który wylądował na tej wyspie, odprawił mszę i przebywał z ludźmi. Pierwszy misjonarz wylądował około, pierwsza grupa misjonarzy wylądowała około 1875 roku w południowej części wyspy oraz 1897 roku w północnej części wyspy, gdzie obecnie przebywam. A więc widzicie, moi drodzy, gdy spojrzymy się w przeszłość, to wszystko jest świeże. To wszystko jeszcze jest dla papuasów nowe. To jest kraj, który otrzymał niepodległość w 1975 roku, ale to już byłaby oddzielna historia. Więc, moi drodzy, jak to wygląda? Wielokrotnie wierzenia papuasów, osób, które wyznają wiarę katolicką, są to wierzenia pomieszane z wierzeniami ich przodków. Na przykład jest coś bardzo ważnego dla typowego papuasa, szczególnie dla starszej osoby. Nazywa się to mitem o stworzeniu świata, czyli jak powstał świat. I praktycznie każda grupa językowa, a tych grup jest około 800, a więc każda kultura ma swój mit o stworzeniu świata. W dzisiejszych czasach te mity są coraz bardziej dostosowane do Pisma Świętego. Ale prawda, ale tutaj, no tak, tak ogólnie by można było powiedzieć.
A liturgia, taka liturgia niedzielnej mszy świętej, czym różni się od tej liturgii, którą mamy w naszych kościołach w Polsce czy w Europie?
Na pewno papuasi są bardzo spontanicznymi ludźmi, a więc liturgia się różni tym, że przede wszystkim nie mamy instrumentów jak organy kościelne, czy też inne, które są zasilane poprzez energię elektryczną, więc liturgia się opiera głównie na gitarach i na lokalnych bębenkach, które nazywamy kundu. A więc tutaj mamy muzyków, którzy grają na tych instrumentach, i ludzie automatycznie się włączają. Kiedy ludzie przychodzą na liturgię, to na pewno uderzające jest to, że są w pełni zaangażowani w liturgię. Naprawdę bardzo trudno jest spotkać kogoś, kto w czasie niedzielnej mszy świętej będzie rozproszony, kto będzie spoglądał w ścianę, kto będzie spoglądał na zewnątrz, kto będzie myślał, co nastąpi za 5 minut. Jeżeli wchodzimy w kwestie duchowe, i jest na to przewidziany czas, wszyscy są zaangażowani. Wszyscy ludzie, którzy są w kościele, albo 90% na plusie, będą śpiewali i będą aktywnie śpiewali, będą głośno śpiewali. Jeżeli ta wiara jeżeli są naprawdę przekonani do wiary, a wielu właśnie takich jest, to po prostu, mówiąc językiem kolokwialnym, dach będzie fruwał w powietrzu. Co więcej, na pewno bardzo uważnie słuchają Słowa Bożego i bardzo uważnie słuchają tego, co mówi do nich kapłan w czasie homilii. I ta współpraca pomiędzy parafianami i kapłanami jest, no, bym powiedział, na bardzo dobrym poziomie.
A jak wygląda taka formacja do życia właśnie chrześcijańskiego, do przygotowania do chrztu świętego, do sakramentu bierzmowania, do sakramentu małżeństwa, czy też powołania do kapłaństwa? Jak to wygląda na tej wyspie?
Tak, na pewno jeżeli powiemy o przygotowaniu do kapłaństwa, to jak najbardziej mamy lokalne powołania. My, franciszkanie, Bogu niech będą dzięki, przyjmujemy lokalne powołania i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tych powołań, bo jak słyszymy, papież Franciszek i Kościół jest bardzo otwarty na misję. I tutaj jesteśmy obecnie w etapie w Papui Nowej Gwinei, na etapie przechodzenia z kościoła misyjnego, na przykład z misyjnych biskupów, na lokalnych biskupów. Szukamy też lokalnego duchowieństwa. Jest wiele czynników, które wskazuje na to, żeby właśnie obsadzać określone stanowiska lokalnym duchowieństwem, lokalnymi siostrami, lokalnymi braćmi, bo to będzie jeszcze bardziej ich, będzie bardziej dostosowane do nich, a więc na pewno jest to z dużą korzyścią.
A to przygotowanie do tych sakramentów pierwszych, typu chrzest święty, bierzmowanie, czy ono się różni od tego, które ojciec zna jeszcze sprzed wyjazdu do Papui Nowej Gwinei?
A więc przygotowanie do sakramentów, ponieważ jest bardzo mało kapłanów i bardzo mało braci i sióstr zakonnych, więc Kościół w Papui Nowej Gwinei polega w głównej mierze na ludziach świeckich. A więc kiedy ja nie mam na tyle czasu, żeby udawać się do konkretnej parafii. W ogóle to jestem proboszczem w jednej parafii, natomiast pełnię obowiązki proboszcza w dwóch pozostałych z racji braku kapłanów. Więc tutaj z ogromną pomocą przychodzą mi osoby świeckie. Gdyby nie było świeckich katechetów, gdyby nie było świeckich liderów modlitwy, gdyby nie było świeckich szafarzy Eucharystii, Kościół nie mógłby istnieć. Ponieważ nie dałbym rady obsłużyć powiedzmy 8 dużych stacji misyjnych, na terenie których jestem, gdyż z powodu odległości, no i braku pewnej koordynacji nie byłoby to w ogóle możliwe. A więc przygotowaniem do sakramentów zajmuję się, mam w jednej z parafii mam katechistę, natomiast w pozostałych parafiach mam liderów modlitwy, których czasami wysyłamy do diecezji, do siedziby diecezji, do Aetape. A jeżeli nie ma takiej możliwości lub sytuacja finansowa nie pozwala nam na wysłanie takich osób, bo niestety transport w Papui Nowej Gwinei jest bardzo drogi, więc staramy się organizować takowe kursy na miejscu. Więc staram się zgromadzić wszystkich ludzi na terenie jednej z tej parafii i tam dzielę się tym, co mam.
Ojcze, a jakie są takie największe trudności w pracy duszpasterskiej?
No myślę, że warto byłoby wrócić do tego, o czym już usłyszeliśmy, a więc dużym problemem będzie to, że nasze wierzenia, naszej wiary, zasady, jakie mamy przekazywane w naszej wierze, jak na przykład przykazania, czy wiedza katechizmowa, jest w Papui pomieszana z wiedzą przodków. A więc, moi drodzy, tutaj będzie zawsze występowało pewne pomieszanie i będzie to niesamowitym wyzwaniem. Jako przykład mogę podać taką sytuację, kiedyś idąc do jednej z wiosek, pewien mężczyzna powiedział w następujący sposób. Proszę ojca, mój syn zmarł kilka lat temu, w wieku 5 lat. To było moje ukochane dziecko. Bardzo w niego zainwestowałem. To było całe moje życie. Był on całym moim życiem i on zmarł. Czy mógłby mi ojciec dać do niego numer telefonu, bo chciałem z nim porozmawiać? A więc tutaj widzimy pewnego rodzaju nieporozumienie albo niezrozumienie, bo jak wiemy doskonale, w Kościele katolickim kontakt z duchami czy mediumizm jest zakazany. A dla statystycznego papuasa, który czasami przyjdzie do kapłana, innego dnia może udać się do szamana, a więc będzie występowało pewnego rodzaju pomieszanie tego, co mówi Kościół, z tym, co mówi jego konkretna kultura, ta jedna z tych 800 kultur, która ma miejsce w Papui Nowej Gwinei.
Ojcze, a czego my, Polacy, mieszkańcy też Europy, moglibyśmy się nauczyć od mieszkańców Papui Nowej Gwinei w zakresie takiego codziennego życia może na początku?
W zakresie codziennego życia, moi drodzy, to na pewno moglibyśmy się nauczyć od papuasów optymizmu. Bo powiem wam szczerze, no, papuasom brakuje wielu, wielu rzeczy, które my mamy na co dzień, jak dajmy na to elektryczności. I teraz w tym wszystkim papuasi są po prostu optymistami do kwadratu, a więc nie narzekają. Cieszą się tym, co mają, cieszą się z codziennych spotkań w gronie rodzinnym, kiedy rozmawiamy o różnych problemach, rzadko kiedy ktoś płacze, rzadko kiedy ktoś się użala, ale po prostu mówi z pełnym zaufaniem, tak? Być może Bóg tak chciał i żyje, prawda? Być może to wynika też z tego, że zdaje się, że wiele krajów, wiele ludów, którzy mieszkają w dość dużym nasłonecznieniu, w krajach, gdzie jest bardzo dużo słońca, wydaje mi się, że jest podobna mentalność, a więc ogromna pogoda ducha i ogromna radość, więc tego możemy się od papuasów nauczyć.
A w zakresie podejścia do wiary, do przekazań, te trudności ojciec wspomniał, ale może też jest jakiś aspekt, który warto by było naszym słuchaczom przekazać?
Na pewno bym powiedział, że w Papui bardzo trudno jest znaleźć osobę niewierzącą. Oczywiście nie w takim sensie, jak my rozumiemy w Kościele, bo wchodzi to również wiara w duchy przodków, w duchy miejsca i tym podobne. Ale bardzo trudno jest spotkać w Papui Nowej Gwinei osobę, która się deklaruje jako niewierząca. Natomiast w krajach europejskich, weźmy na przykład Francję, mamy dość duży procent osób deklarujących się jako niewierzące. A więc tutaj wydaje mi się, że tego też moglibyśmy się uczyć.
Ojcze, na koniec chciałbym zapytać ojca, jak to się stało, że został ojciec misjonarzem? Jak to jest, że młody ksiądz, młody kapłan wyrusza kilkadziesiąt tysięcy kilometrów poza Polskę? Okres wakacji to jest taki okres odpoczynku, ale też przemyśleń. Pewnie słuchają nas tutaj w tym momencie tysiące młodych osób, które może szukają też powołania i może gdzieś też Pan Bóg wezwie ich na taką niwę misyjną.
Jak najbardziej. Jak to się stało? Stało się tak, że franciszkańskie powołanie, jeżeli ktoś czytał jakieś informacje o charyzmacie franciszkańskim, Franciszek to był człowiek bardzo misyjny. W jego życiu święty Franciszek wielokrotnie przemierzał Włochy i różne kraje europejskie po to, żeby dotrzeć z dobrą nowiną do innych, do potrzebujących, do tych, którzy Ewangelii nie znają. Do tego stopnia był osobą radykalną, że pewnego razu trafił do sułtana islamskiego i dzielił się z nim tym, do czego był w 100% przekonany. A więc tutaj na pewno będzie to jest związane z powołaniem franciszkańskim. Kiedy wstąpiłem do franciszkanów, złożyłem śluby zakonne, a więc oddałem się z całym sobą Panu Bogu. Następnie w czasie seminarium mieliśmy grupę misyjną, a więc ci seminarzyści, którzy byli członkami owej grupy, mieli większe możliwości wyjazdu za granicę i przyjrzenia się, jak wygląda Kościół w innych krajach. Jestem bardzo wdzięczny moim braciom franciszkanom, którzy wysłali mnie do Stanów Zjednoczonych, na Ukrainę, no to były takie dość mocne uderzenia, rzekłbym, dość mocne uderzenia tego innego Kościoła, inności Kościoła, różnorodności. No i można byłoby powiedzieć, że tam właśnie złapałem tego bakcyla i pewnego dnia do naszego seminarium zawitał misjonarz z Papui Nowej Gwinei, ojciec Piotr Rzucidło, który przyniósł nam tą wiadomość i podzielił się z tym, co przechodził przez 10 lat swojego misyjnego życia. I tak sobie pomyślałem, że skoro tam brakuje kapłanów, skoro są takie braki, misjonarze wielokrotnie muszą wyjeżdżać z różnych powodów, pomyślałem sobie, dlaczego nie? I zaledwie rok po moich święceniach, tutaj również dziękuję moim współbraciom za powierzone mi zaufanie, a szczególnie ojcu Nikodemowi Gdykowi, zostałem wysłany i tak trwam do dzisiaj.
I to już 7 lat, ojcze, w pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei. Czego szczególnie potrzebują misjonarze pracujący tysiące kilometrów od ojczyzny?
Przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że potrzebujemy przede wszystkim modlitwy. To jest na pierwszym miejscu. Kiedy ludzie w Polsce, wierni w Polsce, modlą się za misjonarzy, to dostajemy taki niesamowity zastrzyk duchowej siły, która pomimo różnego rodzaju przeciwności, problemów, jednak pozwala, mówi nam i daje nam tą siłę, aby nie poddawać się, aby kroczyć naprzód. Na przykład, nie wiem jak to jest możliwe, że przez 7 lat mojego życia, to jest cud i za to jestem wdzięczny Panu Bogu, nie zapadłem na bardzo, bardzo typową dla Papui chorobę, zwaną malarią. Także modlitwa. No i przede wszystkim różnego rodzaju wsparcie, tak? Wsparcie, kiedy mogę z kimś porozmawiać, kiedy mam trudne chwile, kiedy mogę zadzwonić do rodziny czy do innych osób i nabieram właśnie tej odnowy, tej siły, aby kontynuować to niełatwe zadanie.
Czy może na koniec ojciec pozdrowić w języku papułaskim naszych radiosłuchaczy?
Jak najbardziej. Milej gritim jupela olgeta, ol manna meri, usati sindaon klostulong radio bilong jupla. Milej ktok big platok thank you, long harim dispelatok bilong mi, na miwishim jupla planti planti gracia na amamas bilong god. God i blessim jupla olgeta.
To znaczy?
To znaczy, chciałem wam podziękować za to, za to słowo, które usłyszeliście i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Niech Pan Bóg was błogosławi.
Ojcze, Bóg zamknął to spotkanie. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z ojcem Łukaszem Kwiatkowskim, franciszkaninem, misjonarzem, który pracuje od wielu lat w Papui Nowej Gwinei. Bardzo dziękuję za uwagę drogim radiosłuchaczom i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos Krakowa. Szczęść Boże!